Są takie zaproszenia, z którymi czasem nie wiemy, co zrobić, bo są po prostu dziwne. Pewna kobieta została zaproszona na ślub i kiedy wyjęła piękne zaproszenie, ze środka tego ozdobnego zaproszenia wysunęła się odręcznie wypisana karteczka, a jej tekst brzmiał mniej więcej tak. Drodzy goście zaproszeni, nie bądźcie zaskoczeni. Nie chcemy kwiatów, wina czy książki. My liczymy na pieniążki. Przed kościołem mała kwota, a na sali wiadoma robota. Podpisane para młoda. No i tak długo debatowali z mężem, co mają z tym fantem zrobić. Bo to, że państwo młodzi proszą o gotówkę zamiast innych prezentów, to już nie jest jakoś tam specjalnie dziwne. Ale to, że proszą o gotówkę podwójnie, to już jest troszeczkę dziwne, a nawet może i jest przekroczeniem jakiejś tam granicy. Są takie zaproszenia, z którymi czasami po prostu nie wiemy, co zrobić, bo wydają się dziwne. Ale są też takie, które wydają się niepozorne, mogą zmienić ludzkie życie. Bob Homer mieszkał ze swoją rodziną po drugiej stronie miasta, tak nazywano cieszącą się złą sławą dzielnicę. Oni sami doskonale wpisywali się w to miejsce. Ojciec Boba był zawadiaką, często popadał w konflikty z prawem. Sam Bob też powoli szedł w ślady swojego ojca. Do kościoła nie chodzili, ale Bob miał pewną pracę. Był chłopcem do roznoszenia gazet. Jedną z osób, którym dostarczał gazety, był pastor lokalnej społeczności kościoła metodystów. Pewnego dnia ten pastor zagadnął go, czy jego rodzina chodzi gdzieś do kościoła. Bob nie miał pojęcia, czym jest kościół, bo nigdy w takim miejscu nie był. Nie wiedział, co się w tym miejscu robi. Wówczas ten pastor powiedział, świetnie ci idzie roznoszenie gazet. A tak sobie myślę, na pewno świetnie by ci poszło roznoszenie kościelnych biuletynów podczas naszego nabożeństwa. My akurat nie mamy kogoś, kto mógłby nam w tym pomóc. Czy można nam pomóc w następną niedzielę? Bob spytał ojca o pozwolenie, ojciec troszkę się wahając zgodził się i Bob zaczął roznosić ten kościelny biuletyn na niedzielnych nabożeństwach. Okazało się, że to małe zaproszenie i prosta czynność, roznoszenie biuletynów kościelnych podczas nabożeństwa zmieniło jego życie. Bob nie tylko wyszedł na prostą, ale też parnaście lat później sam został pastorem podobnej społeczności. Takie zaproszenia przychodzą często w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. W środku zajętego dnia, gdzieś między jedną kawą a drugą, między jednym ważnym spotkaniem a drugim. Większość z nas ma pewnie w pamięci takie wspomnienie. Wspomnienie dnia, kiedy ktoś przy kawie albo na jakimś spotkaniu zaprosił nas do współpracy, zaprosił nas do zmiany, zaprosił nas do wyjazdu, w podróż. I choć samo zaproszenie wydawało się być niepozorne, z czasem okazało się, że było początkiem ogromnych zmian w naszym życiu. I tak samo było w ten upalny dzień w okolicach Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Jezus z Nazaretu przebywał w nim już od kilku dni. Jego sposób nauczania, cuda, które czynił, sprawiały, że z dnia na dzień chciało go słuchać i za nim podążać coraz więcej ludzi. Tłum podążał za nim, słuchając jego nauk, bo nikt wcześniej tak nie uczył, ani nikt nigdy takich rzeczy nie robił. I czytamy w Ewangelii Marka, że potem znów wyszedł nad jezioro, a gdy zebrał się przed nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego, chodź za mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. Wyobraź sobie przez chwilę, że mieszkasz w okupowanej Polsce w czasach II wojny światowej w warszawskim getcie. Jesteś Żydem, codziennie żyjącym w strachu o własne życie, w nienawiści do Niemców, którzy twój dom i twoje życie obrócili w gruzy, a ciebie samego wypchnęli poza margines człowieczeństwa. I oto nagle w twoim życiu pojawia się ktoś, kto od domu do domu, z ulicy na ulicę zaczyna nauczać i daje ci nadzieję. Słuchasz jego nauczania i wydaje ci się, że w samym środku tej okropnej rzeczywistości pojawiła się nadzieja na nowe, lepsze życie. Razem z nim chodzisz ulicami getta. I pewnego dnia ten ktoś zbliża się do tak zwanego granatowego policjanta. Nie ma bardziej znienawidzonych osób w getcie niż ci mężczyźni noszący ciemno-niebieskie mundury. To też Żydzi, ale na usługach znienawidzonego niemieckiego okupanta. Dbają o porządek, ale tak naprawdę czerpią korzyści z tego, że z jednej strony okupanci ich potrzebują, a Żydzi się ich boją. I ten ktoś nagle, ten twój nauczyciel, nagle podchodzi do takiego granatowego policjanta i mówi: chodź za mną. Ten w jednej chwili wstaje i idzie za nim. A jakby tego wszystkiego było mało, tego samego wieczoru lądujesz w małym mieszkaniu, w którym aż roi się od granatowych policjantów, którzy siedzą i rozmawiają z tym, który przyszedł, żeby dać tobie nadzieję na inne, lepsze życie. On siedzi przy jednym stole z nimi, rozmawia jakby nigdy nic i ty patrzysz na ludzi, którzy są winni cierpienia twojego, winni cierpienia twojej rodziny i coś ci nie pasuje, coś się nie zgadza. Tak mogłaby wyglądać ta historia, gdyby przenieść ją w realia okupowanej Warszawy z czasów wojny. Jezus zaskakuje wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy podążają za Nim, zapraszając do swojego grona jednego z najbardziej znienawidzonych ludzi w Izraelu, celnika, żydowskiego kolaboranta, zbierającego podatki dla ówczesnych okupantów, czyli Rzymian. Sami Rzymianie podatków nie zbierali. W każdym miejscu, w którym się pojawiali, wysługiwali się ludźmi z danego narodu, tym samym powodując jeszcze większe podziały i budząc jeszcze większą nienawiść w tamtych ludziach. Ewangelista Marek, który spisał tę historię, daje nam do zrozumienia, że bycie celnikiem było grzechem najcięższym z możliwych. Bo nie tylko wysługiwano się obcemu mocarstwu, ale jeszcze w imieniu tego mocarstwa gnębiono swoich. Brano większe podatki albo brano pieniądze za to, żeby nie nakładać większych podatków. Władza była ogromna, konsekwencje żadne. Dlatego Marek zwraca naszą uwagę na to, że utworzono dla nich osobną kategorię zła, osobną kategorię grzechu. I dlatego nie pisze o nich po prostu grzesznicy, ale mówi grzesznicy i celnicy. Tak jakby chciał powiedzieć źli i najgorsi z najgorszych do dna. Nimi pogardzany najbardziej. I to właśnie do jednego z nich Jezus podchodzi i mówi tak zwyczajnie, tak prosto, tak banalnie: chodź za mną. A dalej czytamy, że to właśnie w jego domu z ludźmi takimi jak on, najgorszymi z najgorszych, dno dna, ludźmi, o których mówi się, że od spodu pukają do dna. Tak nisko upadli. Jezus siedzi przy jednym stole i spożywa posiłek, jakby nigdy nic. Nie bez powodu szybko zaczęto nazywać Jezusa przyjacielem grzeszników i podnosić ten przydomek jako jeden z głównych zarzutów wobec jego osoby. Kiedy czytamy tę historię i wszystkie Ewangelie, widzimy też pewną zaskakującą prawidłowość. Otóż ludzie, którzy nie byli wcale podobni do Jezusa, albo można było powiedzieć, ludzie, którzy byli najbardziej, najdalej od Jezusa odsunięci, ludzie, którzy byli najmniej do Niego podobni, najlepiej czuli się w Jego towarzystwie. A ci, którzy na zewnątrz wydawało się byli bardzo do niego podobni, nie znosili go i nie lubili z nim przebywać. Być może jest tak, że jeżeli dzisiaj żyjesz w przeświadczeniu, że daleko ci do doskonałości, nie zasługujesz na wiele z powodu tego, co uczyniłeś w życiu, to zapewniam cię, że czułbyś się dobrze, gdybyś tamtego dnia znalazł się obok Jezusa. I nie tylko tamtego dnia, każdego dnia. Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj tutaj do nas, z pewnością, kiedy zacząłby mówić, usiadłbyś obok Niego. I coś dziwnego dzieje się z człowiekiem, kiedy zaczyna poznawać Jezusa i staje w Jego obecności. Bo to okazuje się, że On nie tylko nie potępia, ale wręcz wyciąga pomocną dłoń. On nie tylko mówi ci, co musisz zrobić, ale przede wszystkim przygarnia cię do siebie i daje ci poczucie, że masz wreszcie do kogo należy, że ktoś się o ciebie troszczy, że ktoś cię pokochał tak jak nikt inny, że ktoś przyszedł tu dla ciebie. I samo to sprawia, że pragniesz żyć inaczej, nie chcesz żyć tak, jak żyłeś do tej pory. Gdybyś usiadł obok Jezusa, On pewnie więcej by słuchał, niż mówił, a może oboje milczelibyście w przeświadczeniu, że wcale nie potrzeba nic mówić. Że On wie i ty wiesz. A potem stałby i być może bez zbędnych ceregieli patrzyłby na ciebie i powiedział ci po prostu: chodź ze mną. Tylko tyle? Tylko tyle, powiesz zaskoczony? Na początek wystarczy. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby zaufać Mu i pójść za Nim. Nikt nigdy nie wie wszystkiego, kiedy wyrusza w daleką podróż. Prawda jest taka, że nawet kiedy wyjeżdżamy gdzieś i wertujemy przewodniki, staramy się znaleźć wszystkie rzeczy, które dowiedzieć się o wszystkich rzeczach, które warto wiedzieć na temat danego miejsca, do którego jedziemy. Prawda jest taka, że kiedy już tam docieramy, zawsze coś gdzieś zaskakuje nas po drodze. Nikt nie uczy dziecka gramatyki po to, żeby dziecko zaczęło mówić. Nikt nie każe chłopcom grać na spalone, kiedy ci zaczynają biegać za piłką. Wszystko zaczyna się od tego pierwszego kroku. I tak samo jest w relacji z Jezusem. On nie oczekuje od ciebie tego, żebyś ty zmienił wszystko w swoim życiu i dopiero za nim poszedł, ale On czeka na ciebie, przychodzi do ciebie takim, jakim jesteś. Tak jak przyszedł tamtego dnia do Lewiego. I mówi po prostu: chodź za mną. Nikt nie oczekuje od ciebie tego, że z dnia na dzień twoja przeszłość przestanie ci ciążyć, a ty sam zapomnisz o wszystkim, co zrobiłeś, albo zapomnisz o wszystkim, co tobie zrobiono. Ale gdzieś kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok. Niezależnie od tego, w jakim miejscu w swoim życiu jesteś. Bo kiedy Jezus zaprasza cię, żebyś za Nim poszedł, nie jest ważne już, kim byłeś albo kim jesteś. Ważne, że chcesz po prostu za Nim pójść. Ale okazuje się, że ta otwartość Jezusa i to otwarte zaproszenie nie wszystkim podobało się tak bardzo. Czytamy dalej, że gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie z celnikami, znowu z grzesznikami, a szczególnie z celnikami, zaczęli podpytywać Jego uczniów, dlaczego On z takimi ludźmi zasiada przy stole, przy jednym stole. Czy można się dziwić faryzeuszom, których świat był taki prosty i poukładany według religijnych zasad, że widok Jezusa, który twierdził o sobie, mówił o sobie, że jest Bożym Synem, że jest Bogiem w ciele, że widok kogoś takiego, siedzącego pośród grzeszników, a w szczególności celników, najgorszych z najgorszych, był absolutnie nie do przyjęcia? No zastanówmy się przez chwilę, jak można z takimi ludźmi siadać, rozmawiać, a nie daj Boże jeszcze spożywać wspólny posiłek, który jest wyrazem naszych relacji, takiego przyjęcia kogoś do grona naszych znajomych, bliskich. Jak można z takimi ludźmi? No właśnie. Tacy ludzie. Nie wiem jak wy, ale ja sam łapię się na tym co jakiś czas, że w moim życiu mam taką kategorię. Kategorię takich ludzi. To ludzie, którzy gdzieś według mnie nie powinni mieć dostępu do Jezusa, a na pewno nie do Jego Kościoła. Drażnią mnie, irytują mnie. Kiedy ich widzę, kiedy o nich słyszę, kiedy o nich myślę, muszę się dużo modlić, żeby Pan Bóg dał mi wiele łaski i miłosierdzia dla nich. Alkoholicy na przykład, którzy znęcają się nad swoimi żonami, biją swoje dzieci. Mam chroniczny wstręt do takich ludzi. Od razu wzbudzają we mnie złość, krew się we mnie gotuje i mówiąc szczerze, mam ochotę ich lać, a nie okazywać im miłosierdzie. Wiem, że to nie jest w porządku i dlatego walczę z tym, ale myślę, że większość z nas ma w swoim życiu kategorię takich ludzi, tych, których nigdy byśmy do stóp Jezusa nie dopuścili. Tych, którym nigdy nie pozwolilibyśmy, żeby usiedli obok Niego, a już na pewno nie obok Niego i nie obok nas, gdybyśmy przypadkiem znaleźli się u Jego stóp. To ludzie, którzy są zbyt grzeszni, zbyt wiele zła wyrządzili, żeby jeszcze ich zapraszać do relacji z Bogiem. To ludzie, którym często gdzieś w naszym sercu, może głośno tego nie powiemy, ale w naszym sercu odmawiamy im prawa do zbawienia, bo myślimy sobie, że takim ludziom to już nic nie pomoże. Najlepiej to by się było ich pozbyć, żeby znikli raz na zawsze. Kilka razy czyniono nam zarzut tutaj, naszej społeczności, że tacy ludzie znajdują tutaj swoje miejsce. Cudzołożnicy, alkoholicy, rozwodnicy, kłamcy, hipokryci, bandyci. Niczym się nie różni taka postawa od faryzyjskiego pytania, dlaczego on z takimi ludźmi zasiada. I być może my też nie bylibyśmy gotowi, ani nie mielibyśmy w sobie takiego przekonania, że powinniśmy z takimi ludźmi zasiadać, gdyby nie to przeświadczenie, że każdy z nas tak naprawdę dla kogoś innego może być takim człowiekiem. Każdy z nas wystarczająco wiele zła w życiu uczynił, wystarczająco wiele ludzi po drodze skrzywdził i wystarczająco wiele głupot narobił, żeby znaleźć się dokładnie w tej samej kategorii, tylko dla innych ludzi. Być może nie mielibyśmy w sobie odwagi, aby ci wszyscy ludzie, których wymieniłem, mogli stanowić część naszej społeczności. Gdyby nie to, co Jezus powiedział, odpowiadając faryzeuszom. Czytamy, że kiedy Jezus to usłyszał, powiedział im: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. William Booth był założycielem Armii Zbawienia, takiej organizacji dobroczynnej, która niosła pomoc potrzebującym. Do dzisiaj zresztą niesie pomoc potrzebującym wtedy w XIX-wiecznej Anglii. I pewnego niedzielnego wieczoru William Booth spacerował w Londynie ze swoim 12-letnim synem Bramwellem. W pewnym momencie ojciec zatrzymał się przed drzwiami miejscowego pubu, otworzył drzwi i zaprosił syna do środka. W pubie jak zwykle siedziało mnóstwo ludzi, mężczyźni i kobiety. Niektórzy pijani, niektórzy głośni. W powietrzu unosił się ciężki zapach alkoholu i tytoniu. Jak to w pubie? Chodźmy już, tato, powiedział mały Bramwell. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Bo to są nasi ludzie, synu. Odpowiedział William Booth. To są ci, których chcę, żebyś kochał. To są ci, dla których chcę, żebyś żył. Ci, których chcę, żebyś przyprowadził do Chrystusa. Wiele lat później Bromwell Booth napisał: nigdy nie zapomniałem tamtej lekcji, którą dał mi ojciec. I tak sobie myślę, że być może dziś zamiast mówić o tych, z którymi nam nie po drodze tacy ludzie, powinniśmy zacząć mówić nasi ludzie. Bo każdy grzesznik, każdy człowiek żyjący z dala od Boga to w pewnym sensie nasz człowiek. Nie dlatego, że identyfikujemy się z jego grzechem, ale dlatego, że Jezus identyfikuje się z nim jako człowiekiem, który w głębi serca jego, Jezusa, potrzebuje. Tak jak każdy z nas na tej sali. Niezależnie od tego, ile głupot w życiu narobiliśmy, ile rzeczy zbroiliśmy, jak się pogubiliśmy, ilu ludzi skrzywdziliśmy albo jak sami zostaliśmy skrzywdzeni. Dlatego Jezusowi nie przeszkadzało to, że nazywano Go przyjacielem grzeszników. Myślę, że traktował to jako komplement, bo wiedział, że właśnie do takich ludzi przyszedł i za takich ludzi miał oddać swoje życie na krzyżu. Chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników, odpowiedział swoim adwersarzom. A prawda jest taka, że nie ma ludzi sprawiedliwych. Każdy z nas jest chory. Każdy z nas jest grzesznikiem, ułomnym człowiekiem ze skłonnościami do tego, żeby wybierać nie to, co właściwe, ale to, co dla nas wygodne. Każdy z nas co jakiś czas nie trafia do celu. Każdy z nas co jakiś czas mija się z prawdami Bożego Słowa. Każdy z nas co jakiś czas mija się z tym, czego Bóg oczekuje od nas. I dlatego każdy z nas potrzebuje przebaczenia grzechów. Każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Każdy z nas potrzebuje Jezusa, który własnym ciałem i krwią raz na zawsze za nasze grzechy zapłacił. Być może szybko o tym zapomnieliśmy. Być może po latach bycia częścią chrześcijańskiej wspólnoty zapomnieliśmy już, z jakiego bagna, z jakiego miejsca Bóg wyciągnął nas i postawił nasze nogi na twardej skale, jakim jest On sam. Być może już zapomnieliśmy, kim byliśmy i co robiliśmy. Być może zapomnieliśmy już, jak wyglądały nasze piątki, soboty, jak wyglądało nasze leczenie kaca w niedzielę rano, jak wyglądało nasze życie, kiedy zdradzaliśmy na prawo i lewo albo w ogóle nie przejmowaliśmy się tym, żeby być wiernym jednej czy drugiej osobie. Być może już dawno zapomnieliśmy, kim byliśmy. I dlatego o ludziach, takich jak ci z historii Williama Bootha, mówimy tacy ludzie, zamiast nasi ludzie. Ale dlatego właśnie każdy z nas jest zaproszony, aby pójść za Jezusem. Bo kiedy Jezus zaprasza cię, abyś za Nim poszedł, nie jest ważne, co myślą o tobie inni, ale ważne, co myśli o tobie Bóg. A Bóg, pewnie to słyszałeś nieraz, Bóg cię kocha i chce spędzić z tobą całą wieczność. A może nawet moglibyśmy powiedzieć, on nie wyobraża sobie spędzenia wieczności bez ciebie. Tim i jego żona nie myśleli, że wyprawa do Disneylandu może być taka trudna. Jedna z ich córek wcześniej była adoptowana przez inną rodzinę. Na pewno mieli dobre intencje, mówi Tim, ale nigdy tak naprawdę nie udało im się zintegrować adoptowanej córki z resztą rodzeństwa. Po kilku trudnych latach oddali dziewczynkę z powrotem do adopcji. I wtedy postanowiliśmy zabrać ją do siebie. Miała wtedy 8 lat. Wkrótce okazało się, że ilekroć poprzedni rodzice wybierali się z dziećmi do Disneylandu, zabierali ze sobą tylko swoje biologiczne dzieci, a ich adoptowana córka zostawała na noc u przyjaciół. Żyła w przekonaniu, że musiała zrobić coś złego i na pewno nie zasługiwała na taki wyjazd. Kiedy zaadoptowaliśmy naszą córkę, widziała wiele zdjęć z Disneylandu. Słyszała wiele o przejażdżkach, paradach i zdjęciach z myszką Mickey i kaczorem Donaldem. Ale nigdy tam nie była. i żyła w przekonaniu, że to nie jest dla niej. Kiedy Tim dowiedział się o tym, postanowili wspólnie całą rodziną wybrać się do Disneylandu. I mówi, wiedziałem, że duże wydarzenia potrafią wywoływać w dzieciach prawdziwą emocjonalną huśtawkę, ale to, co zaczęło się dziać z naszą najmłodszą córką, przeszło wszelkie oczekiwania. Miesiąc przed wyjazdem ukradła jedzenie, choć wystarczyło zapytać. Kłamała, kiedy łatwiej było po prostu powiedzieć prawdę. Szeptała złośliwe przycinki do ucha swojej starszej siostry, żeby zranić ją najmocniej, najcelniej, jak tylko się dało. Im bliżej wyjazdu, tym gorzej. Kilka dni przed wyjazdem do Disneylandu posadziłem ją na kolanach, żeby porozmawiać o kolejnym występie. Wspomina Tim. Gdy nagle ona odwróciła się do mnie i powiedziała, wiem, co zrobisz. Nie zabierzesz mnie do Disneylandu, prawda? Tim mówi, nawet przez myśl mi nie przeszło, ale nagle jej zachowanie zaczęło układać się w logiczną całość. Zapytałem się ją, czy ten wyjazd to nasza rodzinna wycieczka? Pokiwała głową ze łzami w oczach. No to jedziesz z nami. Oczywiście, jako rodzice chcemy pomóc Ci zrozumieć, co jest dobre, a co złe, ale jesteś częścią naszej rodziny i nie zostawimy Cię nigdy. Chciałbym powiedzieć, mówi Tim, że od tej pory jej zachowanie się znacząco poprawiło, ale tak się nie stało. Ciągle coś było nie tak, aż dotarliśmy do Disneylandu. I pod koniec pierwszego dnia Tim modlił się z nią wieczorem. Mocno ją przytulił i zapytał, no i jak Ci się podobał Twój pierwszy dzień w Disneylandzie? Ona zamknęła oczy, wtuliła się w swojego ojca. Po kilku chwilach cicho powiedziała, tatusiu, w końcu pojechałam do Disneylandu, ale nie dlatego, że byłam grzeczna, ale dlatego, że jestem Twoja. I dlatego, że jesteś Jego. Bóg zaprasza Cię dziś do relacji ze sobą, bo przyszedł na ten świat do ludzi takich jak Ty. Każdy z nas tak naprawdę w pewnym momencie naszego życia był bezdomny, był bez rodziny, był jak dziecko, które wałęsa się po tym świecie i nie może znaleźć miejsca, które mogłoby nazwać domem. On przyszedł po to, aby Cię przygarnąć do siebie i dać Ci nowe życie. Tak jak celnik Lewi, syn Alfeusza, który poszedł za Jezusem i został jednym z apostołów, autorem jednej z Ewangelii. Tak jak Szaweł z Tarsu, prześladowca Kościoła, ten, który mordował i wyciągał z domów mężczyzn, kobiety i dzieci w imię Boga. Potem zaniósł Ewangelię o Jezusie Chrystusie aż po krańce ówczesnego świata. I tak jak wielu z nas na tej sali, którzy tę Ewangelię usłyszeli i odpowiedzieli na jej zaproszenie. Bo są takie zaproszenia, które wydają się dziwne, ale są i takie, które zmieniają wszystko. Dlatego kiedy Jezus zaprasza Cię, abyś za Nim poszedł, nie jest ważne, kim byłeś lub kim jesteś. Ważne, kim możesz się stać.